Potencjalne zwycięstwo koalicji Donalda Tuska w wyborach otwiera dyskusję o wcześniejszych rządach koalicji PO-PSL. To właśnie wtedy podjęto kontrowersyjną decyzję o likwidacji otwartych funduszy emerytalnych, a pieniądze tam zgromadzone okazały się nie być nasze.
Pieniądze, które są w OFE, nie są własnością Polaków. Gdyby były własnością Polaków, to każdy mógłby wycofać pieniądze.
Tak zwany drugi filar miał swoje niedoskonałości, a obecnie twierdzi się nawet, że pieniądze zostały uratowane.
Uratowałem pieniądze, które leżały w OFE. Stracilibyście na tym, gdyby dalej tam leżały.
Warto więc przypomnieć, jak to było naprawdę. Zatem co stało się z pieniędzmi z OFE? Czy Polaków okradziono z ich oszczędności? Sprawdźmy to.
Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, gdzie prostym językiem poszerzamy Waszą świadomość finansową. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, standardowo prośba o kredyt zaufania w postaci łapki w górę na potrzeby algorytmu. Nie przedłużając, czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Dlaczego powstało i jak działało OFE? Polski system emerytalny opiera się na tak zwanych trzech filarach. Najważniejszym z nich i tym, na które idzie najwięcej środków płaconych przez Polaków na składki emerytalne, jest tak zwany pierwszy filar, nazywany również filarem ubezpieczeń społecznych. Popularny ZUS to podstawowy filar systemu emerytalnego w naszym kraju. Działa on w ramach tak zwanego systemu repartycyjnego, który opiera się na pewnego rodzaju umowie społecznej zawartej pomiędzy pokoleniami. Oznacza to, że obecni pracownicy finansują świadczenia emerytalne obecnych emerytów. I tego samego będą oczekiwać, kiedy sami zostaną emerytami. W ramach drugiego filaru obywatele mają możliwość dobrowolnie inwestować część swoich składek emerytalnych w otwarte fundusze emerytalne. Tak zwane OFE są zarządzane przez różne instytucje finansowe, które inwestują środki w różne aktywa na rynkach kapitałowych, takie jak na przykład akcje czy obligacje. Celem tego filaru jest umożliwienie obywatelom zwiększenia potencjalnej wysokości swoich emerytur poprzez dodatkowe inwestycje na giełdzie. W 2021 roku zdecydowano o ostatecznej likwidacji tego filaru systemu emerytalnego, a środki w nim zawarte zostały w większości przeniesione do pierwszego lub trzeciego filaru. Jednak pomimo tej decyzji OFE wciąż istnieją, do tego nadal można się do nich zapisać, a kilkanaście milionów Polaków wciąż trzyma w nich swój kapitał. O tym więcej w dalszej części materiału, a pytanie do Was brzmi, czy jesteście nadal członkami OFE? Dajcie znać w komentarzu. Trzeci filar to obszar, w którym obywatele mogą dobrowolnie oszczędzać na swoją emeryturę. Możemy to robić chociażby poprzez różne produkty finansowe, takie jak indywidualne konto emerytalne lub tak zwane IKZE. W tym przypadku mamy dużo większą kontrolę. Środki zgromadzone w ramach tego filaru są inwestowane według wyboru oszczędzającego, a w zasadzie trzecim filarem można nazwać każde działanie, które ma za zadanie zabezpieczyć naszą przyszłość finansową. Mogą to być zarówno nieruchomości czy złoto, jak i inwestycje na rynku kapitałowym, takie jak akcje czy obligacje. Inwestycja na giełdzie z myślą o emeryturze to w zasadzie zakład o to, że rynek za lat 20, 30 czy 40 będzie na odpowiednio wyższym poziomie niż dzisiaj. Tak długi okres ma za zadanie minimalizować ryzyko inwestycyjne w razie wystąpienia krachu, który pojawia się na rynku co jakiś czas. Otwarte fundusze emerytalne inwestują właśnie na giełdzie, ale różnica jest taka, że kapitałem z drugiego filaru nie można swobodnie dysponować, a trzeci filar jest całkowicie zależny od naszej woli. W OFE występują też spore ograniczenia co do tego, gdzie możemy inwestować środki i dalej przeważa tam rynek polski. Sam inwestuję globalnie, wyłącznie z myślą o długim terminie. Ostatnio zdecydowałem się też powiększyć kapitał na platformie Freedom24 i tak jak obiecałem, pokażę Wam szybko, jakie akcje wylosowałem w związku z promocją, która trwa do 7 listopada włącznie. Warto się spieszyć, bo na ten moment nie wiemy, czy w tym roku pojawi się jeszcze kolejna. Dzięki promocji, przy odpowiednim zasileniu konta, możemy wylosować nawet 20 bonusowych akcji o wartości od 3 do 700 dolarów każda. Co ciekawe, akcje można sprzedać zaraz po wylosowaniu, ale lepiej potraktować je jako wstęp do zbudowania własnego portfolio. Środki są już na koncie handlowym, więc mogę przejść bezpośrednio do wpisywania kodów promocyjnych. Wpisałem oba kody: Halloween 5, a później Halloween 20. Dalej klikam już w ikonę, która pojawiła się na profilu, czyli uzyskaj akcję. Przy mojej wpłacie otrzymam 10 akcji, więc przechodzimy bezpośrednio do rozdrapywania kart, aby sprawdzić, co się pod nimi kryje. Wartość akcji często wyświetla się wtedy jako 0, ale później w portfolio widać, ile dokładnie warta jest dana akcja. My niestety nie mieliśmy dziś za dużo szczęścia, patrząc na to, jakie sztuki trafiają się niektórym z Was, ale trafiło się kilka pozycji za kilkanaście euro. Dzięki temu w sumie jesteśmy około 80 euro na plusie. Jak to się mówi, na ziemi nie leży. Mam nadzieję, że Wam z kolei uda się złowić jakieś prawdziwe perełki na dobry początek, także powodzenia. Link do założenia konta i szczegółów promocji znajdziecie jak zwykle w opisie filmu. Ważne, aby użyć właśnie tego linka, inaczej nie skorzystacie z promocji tylko dla bizonów. Pochwalcie się w komentarzu, na jakie akcje trafiliście i ile jesteście do przodu. W razie jakichkolwiek trudności w procesie, jesteśmy po drugiej stronie maila. Ewolucja polskiego systemu emerytalnego. Z perspektywy historycznej, polski system emerytalny dynamicznie ewoluował od upadku komunizmu. Kompleksowej reformy systemu emerytur w III RP podjął się rząd Jerzego Buzka w ramach programu czterech reform. Po pierwsze, reforma miała zlikwidować przywileje branżowe i ujednolicić system dla wszystkich obywateli, co miało stanowić kres faworyzacji niektórych grup społecznych w świadczeniach emerytalnych za rządów Polski Ludowej. Po drugie, Polska miała odejść od systemu solidarnościowego i przyjąć system kapitałowy, czyli w uproszczeniu emerytura miała być pochodną odłożonych składek, a nie stanowić stały procent wypłacanej pensji. W nowym systemie, który mimo licznych modyfikacji obowiązuje do dzisiaj, składka emerytalna jest dzielona na dwie części. Jedna idzie do ZUS-u, gdzie jest ewidencjonowana na indywidualnym koncie, a druga do otwartego funduszu emerytalnego, który inwestuje ją na rynku kapitałowym. Wraz z dalszymi reformami pojawiła się również dobrowolna opcja odkładania dodatkowych środków na specjalnych kontach indywidualnych, która stanowi obecnie trzeci filar zabezpieczenia emerytalnego. Jednak ten filar od zawsze był dobrowolny, a także samodzielnie zarządzany przez składkowiczów. Pytanie zatem, co było nie tak z OFE? Wady drugiego filaru emerytalnego. Pierwsze kontrowersje odnośnie OFE pojawiły się już przy projekcie reformy. Obowiązkowy system ubezpieczeń kapitałowych jest raczej mało popularny. Warto jednak zaznaczyć, że nie musi to od razu świadczyć o nierentowności tego rodzaju projektu. Dla krajów z niską dzietnością ubezpieczenia kapitałowe są jedną z niewielu możliwości zapewnienia rentownego systemu emerytalnego. Takie kraje jak USA czy Chiny od razu prowadziły politykę ubezpieczeń kapitałowych, rezygnując z ubezpieczeń repartycyjnych. Obowiązkowy filar kapitałowy jest wprowadzany w niektórych krajach, ale Polska różni się od nich zasadniczo. Dość powiedzieć, że Polska była jedynym krajem OECD, który musiał się zadłużać, aby sfinansować obowiązkowy filar kapitałowy. W praktyce oznacza to, że wprowadzenie obowiązkowego filaru kapitałowego jest uzasadnione w krajach, które posiadają nadwyżki środków, które potencjalnie mogą być zainwestowane na przyszłe świadczenia emerytalne. Na przykład tak, jak robi to Norwegia, inwestując dochody z wydobycia ropy w ramach norweskiego państwowego funduszu emerytalnego, zwanego jako Oljefondet. W kontekście Polski sytuacja finansowa była jednak odmienna, co oznacza, że wprowadzenie obowiązkowego filaru kapitałowego wiązałoby się z koniecznością pozyskiwania środków z innych źródeł, co mogło stanowić niemałe wyzwanie dla krajowej gospodarki. Problemem był również mechanizm inwestowania środków w OFE. Lista instytucji, które prowadzą otwarte fundusze emerytalne, znajduje się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego, która nadzoruje ten segment rynku. Wszystkie te spółki są jednak ograniczone rygorystycznymi przepisami inwestycyjnymi, które od początku istnienia OFE były silnie krytykowane. Główny zarzut do OFE był taki, że za stosunkowo dużą prowizję spółki mogły inwestować środki praktycznie tylko w polskie papiery dłużne. Tym samym oznaczało to zbyt wysokie opłaty za zarządzanie środkami w stosunku do realnie podejmowanych akcji. Obecnie struktura inwestycji w tego rodzaju funduszach uległa drastycznej zmianie. Największą część aktywów OFE stanowią akcje notowane na polskiej giełdzie, blisko 80%, a pozycje numer 2 stanowią akcje zagraniczne, około 10%. Dodatkowo zmniejszeniu uległa także tzw. opłata za zarządzanie. Obecnie artykuł 134 ustawy o OFE ogranicza wysokość opłaty od składki do 1,75%. Oprócz samych kosztów zarządzania aktywami, OFE generowało również ogromne koszty związane z marketingiem drugiego filaru. Powszechne towarzystwa emerytalne, czyli podmioty zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi, wydały wydały na te reklamy ponad 500 000 000 zł. Samo tylko PZU swego czasu zatrudniało 100 tysięcy akwizytorów, którzy mieli namawiać i zapisywać przyszłych emerytów do ich funduszu. Szacuje się zresztą, że u szczytu zapisów do OFE pracowało przy nich prawie 500 000 akwizytorów. Likwidacja OFE. Jak i dlaczego nastąpiła? Aby ratować dotknięty globalnym kryzysem i zmniejszonymi dochodami budżet, rząd Donalda Tuska zdecydował się wprowadzić wiele zmian w systemie emerytalnym. W 2011 roku zmniejszono część składki emerytalnej przekazywanej do OFE z 40% kwoty składki do 12%, a odzyskaną część przekierowano z powrotem do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, co zmniejszyło znacznie jego deficyt. Doskonale obrazuje to skokowy spadek długu publicznego w Polsce między 2013 a 2014 rokiem, kiedy zmiany w systemie emerytalnym weszły w życie. Dzięki tej decyzji dług publiczny spadł o nawet 7 punktów procentowych. Wtedy to właśnie rząd zdecydował, że część obligacyjna OFE warta 152,8 miliarda złotych zostanie przekazana do ZUS. Był to potężny zastrzyk gotówki dla cierpiącego wówczas budżetu Polski. Z kolei podatnicy od tamtej pory mieli wybór, czy chcą odkładać pieniądze w ZUS, czy też w OFE. Wraz z odpływem środków z OFE weszły również zmiany w samym funduszu, o których wspominałem wcześniej, a także zmiana wysokości składki, jaka miała być przekazywana na rzecz OFE. Tym razem zmniejszono ją ponownie z 12% do poziomu niecałych 3% całości składki. Projekt znalazł oczywiście wielu krytyków, m.in. Ryszarda Petru, ówczesnego przewodniczącego Towarzystwa Ekonomistów Polskich, a obecnie posła Trzeciej Drogi. Jestem bardzo zaskoczony tą decyzją. Cała ta konstrukcja wskazuje ewidentnie na to, że nie chodzi o emerytury i ich bezpieczeństwo, a o ratowanie budżetu państwa. W takich słowach komentował te wydarzenia w 2013 roku Ryszard Petru. Dalsze losy OFE to już historia rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wiosną 2019 roku premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że 100% pieniędzy zgromadzonych w OFE trafi na prywatne, indywidualne konta emerytalne. Chodziło wówczas o 162,3 miliarda złotych. Reforma zakładająca likwidację OFE miała wejść w życie w styczniu 2022 roku. Prace nad ustawą zostały jednak wstrzymane. Z tego powodu do dziś około 15 milionów Polaków trzyma kapitał w otwartych funduszach emerytalnych, a politycy i ekonomiści w Polsce wciąż zastanawiają się, jak ostatecznie rozwiązać problem OFE. A więc co dalej z OFE? Czy państwo okradło Polaków? Choć rząd PiS zapowiadał całkowitą likwidację OFE, do tej pory się na to nie zdecydował. Tym samym pod koniec maja tego roku fundusze wciąż trzymały oszczędności emerytalne, dokładnie 14 762 980 obywateli. To prawie 5 razy większa grupa niż ta obecna w PPK, które miały być alternatywą wprowadzoną na miejsce skompromitowanego OFE. Dla rządów PiS korzystnym było granie na porażce Donalda Tuska i ciągłe podkreślanie tego, że pieniądze z OFE zostały przekazane do FUS-u. Wielu ekonomistów i komentatorów nazywało tę decyzję kradzieżą prywatnych oszczędności Polaków w obliczu problemów budżetowych państwa. Czy można to tak nazwać? Chętnie poznam waszą opinię w komentarzu. Warto podkreślić, że zarówno z środków w OFE, jak i tych w ZUS-ie nie można było korzystać aż do emerytury. OFE miało swoje wady i na pewno należało zmodyfikować ich funkcjonowanie, ale nie sposób nie zauważyć różnic pomiędzy ZUS-em a otwartymi funduszami emerytalnymi. Przede wszystkim w przypadku OFE mieliśmy do czynienia z gromadzeniem rzeczywistego kapitału, który miał być przez długie lata inwestowany. Były to prywatne środki trafiające na indywidualne konta i podlegające na przykład dziedziczeniu. To znacząca różnica. ZUS tych pieniędzy nie posiada, a w OFE gromadzono realny kapitał. W ZUS-ie mamy do czynienia jedynie z cyfrowym zapisem na subkoncie. Środki nie są inwestowane, a to co otrzymujemy to pewnego rodzaju obietnica, że zostaną nam wypłacone. Kiedy dokładnie? Tutaj także pojawiają się schody. Jak pokazały ostatnie lata, w dużej mierze zależy to od woli politycznej i kondycji budżetu państwa. W obliczu kryzysu demograficznego w Europie i tendencji do wydłużania wieku emerytalnego, ciężko określić, co dokładnie zostało nam obiecane, ponieważ kształt tej obietnicy może się wielokrotnie zmienić w czasie. Innymi słowy, teoretyczne środki gromadzone w ZUS podlegają sporej ingerencji rządzących, a w przypadku OFE mieliśmy konkretną umowę. Fundusze miały także różnego rodzaju zabezpieczenia państwowe, a comiesięczne wpłaty pozwalały na uśrednianie ceny zakupu aktywów, co w tak długim terminie ogranicza ryzyko inwestycyjne.
Co ciekawe, w 2015 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że to nie były prywatne pieniądze Polaków i uzasadnił to, uwaga, pilnymi potrzebami budżetowymi państwa. Ciężko się zgodzić z taką interpretacją faktów, ale wyrok Trybunału ostatecznie przypieczętował reformę Platformy Obywatelskiej, uznając ją za zgodną z konstytucją i otwierając tym samym drogę do reszty zgromadzonych pieniędzy kolejnym rządom. Wyroki niemalże na zlecenie padały zarówno w trakcie rządów minionych, jak i tych najnowszych. Pieniądze z OFE nie były częścią finansów publicznych, tylko częścią finansów prywatnych. Rzeczywiście nie mieliśmy do nich dostępu do osiągnięcia pewnego wieku, ale zgromadzony w nich kapitał pracował na naszą rzecz. Mogliśmy także nadać im kierunek inwestycyjny, czego nie można zrobić w ZUS-ie. Trzeba też pamiętać, że furtka stworzona przez rządy Platformy Obywatelskiej została także wykorzystana przez Prawo i Sprawiedliwość. Rząd PiS także przerzucił część środków do ZUS-u, aby podreperować finanse publiczne. Miał do tego przecież solidne zaproszenie w postaci wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast warto podkreślić, że w tym przypadku alternatywą był także trzeci filar w postaci IKE, którego warunki są całkiem ciekawe i nad którym mamy dużo większą kontrolę inwestorską. Indywidualne konta emerytalne są, jak sama nazwa wskazuje, indywidualne i przypisane do posiadacza, przez co transfer środków nie wzbudził aż takich kontrowersji. W międzyczasie powstały także pracownicze plany kapitałowe, o których macie pełny odcinek na kanale i które powstały na wzór rozwiązań sprawdzających się już w Wielkiej Brytanii. Pytanie zatem, czy Donald Tusk mówi prawdę? Jak ocenić decyzję ówczesnego premiera?
Uratowałem pieniądze, które leżały w OFE. Stracilibyście na tym, gdyby dalej tam leżały. Wszystkie wasze pieniądze trafiły na wasze indywidualne konta do ZUS-u i każdy może sprawdzić. To była naprawdę bardzo dobra decyzja.
W takim tonie o decyzji przeniesienia środków z OFE do ZUS wypowiadał się były premier i obecnie kandydat na premiera Polski. Przeniesienie środków do ZUS w teorii miało na celu zwiększenie stabilności systemu emerytalnego w Polsce. Środki zgromadzone w OFE były inwestowane na rynkach finansowych, co niesie za sobą ryzyko strat w trakcie kryzysów finansowych. To prawda, że przeniesienie środków do ZUS eliminuje ryzyko związane z wahaniami wartości inwestycji na rynkach. Polska giełda, w którą OFE inwestowało większość środków, po 2008 roku rzeczywiście trwała w ciągłej stagnacji aż do roku 2020. Tym samym inwestycje w polski rynek finansowy w tym czasie nie przyniosły szczególnie dobrych rezultatów. Do tego początki OFE to czas, kiedy drugi filar był jednym wielkim Eldorado głównie dla zarządców funduszy i akwizytorów. Koszty zarządzania OFE były stosunkowo wysokie, a przeniesienie środków do ZUS oznaczało brak tego rodzaju kosztów, ponieważ ZUS nie inwestuje tych środków. Być może do tego argumentu odnosił się w swojej wypowiedzi Donald Tusk. Jednak mimo zapewnień byłego premiera, argumentów przeciw tej decyzji znaleźliśmy dużo więcej. Jednym z nich jest totalna samowolka, która na wysokich szczeblach władzy jest bardzo niebezpieczna, zwłaszcza jeśli chodzi o pieniądze i instytucje własności. Fakt, że Trybunał Konstytucyjny wydał w tej sprawie wyrok co najmniej kontrowersyjny, również utwierdza naród w bojaźni do wszelkiego rodzaju instrumentów proponowanych przez rząd, co oczywiście ma swoje długoterminowe reperkusje, które możemy zaobserwować choćby w kontekście niechęci do PPK. Decyzja Donalda Tuska eliminowała możliwość wyboru dla uczestników systemu emerytalnego. Osoby, które mogłyby preferować inwestycje w OFE, zostały nagle pozbawione takiej możliwości. Kontrowersje budzi także fakt, że decyzja ta najprawdopodobniej była spowodowana czynnikami politycznymi, a nie interesem obywateli. Głównie chodzi o niebezpieczne zbliżanie się do konstytucyjnej granicy wysokości długu publicznego w roku 2014. Rządząca wtedy koalicja PO-PSL musiała w jakiś sposób poprawić sytuację finansów publicznych, a uwolnienie środków z OFE wydawało się najprostszym sposobem. Niestety Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zapewnia na przykład dziedziczenia, więc cały trud wkładany w życie zawodowe jednostki przepada wraz z jej śmiercią, zamiast stanowić kapitał, który będzie bazą dla następnych pokoleń. Do tego prawda jest taka, że nikt z nas nie wie, kiedy będzie mu dane przejść na emeryturę w obliczu kryzysu demograficznego i rozległych problemów systemu świadczeń. Dlatego polski rząd nadal stoi przed nie lada wyzwaniem w kontekście stworzenia dodatkowych produktów emerytalnych, które nas do siebie przekonają. Bowiem wybór ZUS, czyli systemu repartycyjnego jako jedynego zabezpieczenia emerytalnego, to tak jakby trzymać wszystkie jajka w jednym koszyku, a koszyk oddać w ręce polityków. Nie wiem jak wy, ale ja miałbym co do tego tego pewne obawy. Chętnie dowiem się, co sami sądzicie na temat decyzji dotyczącej OFE. Była błędna, czy może prawidłowa? Zachęcam do merytorycznej debaty w komentarzach. A jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, to proszę o łapkę w górę i udostępnienie go dla innych. Ciekawe publikacje znajdziecie także wokół mnie. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów i zajrzyjcie koniecznie do oferty partnera odcinka. Tymczasem do zobaczenia już jutro. Cześć!